Proszę Państwa, Pani Dyrektor, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt i honor, że mogę wystąpić na tym forum i powiedzieć kilka słów na temat genetyki. Genetyka to temat bardzo trudny. Trudny nawet dla lekarzy, a tym bardziej dla osób, które nie parają się na co dzień medycyną czy biologią. Dlatego też dość trudno jest mówić na tematy genetyczne dla osób, które tym na co dzień nie żyją. Kiedy zostałem poproszony o wygłoszenie tego wykładu, zastanawiałem się nad jego formą. Myślałem, czy nawiązywać do poszczególnych jednostek chorobowych, mówić o ich uwarunkowaniach genetycznych i możliwościach, jakie genetyka w nich daje. Ale pamiętając o tym, że dla okulistów specjalizujących się wygłaszam wykład 3-godzinny, a on ogranicza się niemal tylko do wymienienia jednostek chorobowych, stwierdziłem, że nie będzie miało sensu omawianie poszczególnych jednostek, bo po prostu nie jestem w stanie szczegółów tutaj przedstawić. Postaram się przekazać Państwu podstawową, ogólną wiedzę dotyczącą genetyki medycznej, poradnictwa genetycznego, przebiegu procesu poradnictwa genetycznego u pacjentów i ogólnych możliwości, jakie daje współczesna genetyka. Proszę Państwa, widzicie Państwo słynny obraz Lekcja anatomii. W wieku XVII, gdy obraz ten powstawał, anatomia była podstawą medycyny, była matką współczesnej medycyny. W dzisiejszych czasach to genetyka przejmuje tę rolę. W dzisiejszych czasach genetykę nazywa się współczesną anatomią medycyny. Dzieje się tak dlatego, że tak jak powiedział pan profesor Szaflik w swoim otwarciu tego seminarium, nadszedł teraz bardzo szczególny czas. Czas szczególny w rozwoju medycyny i czas szczególny zwłaszcza w rozwoju genetyki. Nie ma takiego drugiego działu medycyny, który rozwijałby się tak dynamicznie. Ocenia się, że ilość wiedzy w genetyce medycznej podwaja się, proszę Państwa, co 2 lata. I nie ma już specjalisty genetyka, który byłby w stanie objąć całość wiedzy genetycznej. Genetyka ulega podspecjalizacjom. Są specjaliści, którzy zajmują się tylko genetyką nowotworów, tylko genetyką chorób wieku podeszłego, chorób wieloczynnikowych. Ja zajmuję się akurat genetyką chorób narządu wzroku. Prowadzę w Poznaniu pracownię poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku. I tymi moimi doświadczeniami chciałbym się z Państwem podzielić. Czas jest to szczególny dla genetyków również dlatego, że 2 lata temu, w lutym 2001 roku, opublikowano pierwszy surowy zarys całej ludzkiej informacji genetycznej. Cały zarys tak zwanego ludzkiego genomu. Dziś możemy powiedzieć, że wiemy, jak ten zapis genetyczny człowieka wygląda. Ale to nie znaczy, że wiemy wszystko. Teraz dopiero uświadamiamy sobie, jak wiele jeszcze przed nami. Wobec tych osiągnięć genetyki współczesny lekarz zawsze powinien myśleć genetycznie. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej to zrealizować. Cóż to oznacza? Przeciętny lekarz nie ma możliwości łatwego zdiagnozowania choroby genetycznej. Żaden pacjent nie trafia do lekarza i nie mówi, och, coś mnie boli w moich genach, coś mi strzyka w takim czy innym genie. Nie ma też żadnych konkretnych objawów, które by sugerowały, że dana choroba jest genetyczna, a inna nią nie jest. Lekarz po prostu musi pamiętać o znaczeniu czynników genetycznych, o możliwościach ich uczestnictwa zarówno w determinowaniu cech fizjologicznych, jak i cech patologicznych. W każdym przypadku, gdy lekarz podejrzewa lub rozpoznaje chorobę, o której wie, że jest genetyczna w całości lub częściowo, musi pamiętać, że jest to problem nie tylko pojedynczego pacjenta, że może to być problem całych rodzin, bo genetyka niestety bezpośrednio i ściśle związana jest z dziedzicznością. Tym samym konsekwencje kliniczne chorób genetycznie uwarunkowanych są bardzo poważne. Poważne dla pacjenta, poważne dla rodziny, a do tego najczęściej związane jest to z brakiem możliwości skutecznej terapii. Oczywiście pojawiają się pewne jaskółki, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości chorób genetycznie uwarunkowanych nie znamy metod skutecznego ich wyleczenia. Znamy metody ich profilaktyki, zapobiegania rozwojowi, postępowi, a coraz częściej mówi się o perspektywach na przyszłość. Postaram się o tym dwa słowa powiedzieć na końcu. Najważniejsza jednak jest profilaktyka, a w ramach tej profilaktyki profesjonalne poradnictwo genetyczne. I tym właśnie się przede wszystkim zajmuję. Poradnictwo genetyczne, proszę Państwa, jest procesem, długotrwałym procesem, na który składa się często kilka wizyt pacjenta w poradni genetycznej, którego celem jest zaznajomienie pacjenta z podstawowymi faktami medycznymi i niemedycznymi dotyczącymi choroby, w tym przede wszystkim odnośnie dziedziczności, ryzyka powtarzania się choroby w rodzinie, związanych z tym opcji planowania rodziny, opcji prokreacji. Ponadto w ramach poradnictwa genetycznego lekarz stara się również o odpowiednie nastawienie członków rodziny, zarówno do osoby chorej, jak i do choroby w rodzinie występującej, jak i do ryzyka powtarzania się choroby właśnie w obrębie rodziny. To, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w naszej codzienności, w tym jacy jesteśmy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, na co chorujemy, z tego zdajemy sobie wszyscy sprawę. I naszym hasłem podczas Poznańskich Dni Nauki było hasło „I ty jesteś uwarunkowany genetycznie”. Każdy z nas jest uwarunkowany genetycznie i pod względem życia codziennego, i pod względem chorób, które mogą u człowieka występować. Ta wiedza istotności czynników genetycznych tkwi nawet w naszych mądrościach ludowych. Tutaj przysłowie, które tkwi w nas bardzo głęboko. Jaki ojciec, taki syn. Można do tego dodać polską końcówkę tego angielskiego przysłowia. Jaka matka, taka natka. Oczywiście należy do tego podchodzić w sposób żartobliwy niż bardzo poważny, bo oczywiście nie tylko z ojca na syna, nie tylko z matki na córkę choroby mogą się dziedziczyć, ale w każdy możliwy sposób. Poważniej mówiąc o roli czynników genetycznych w patologii człowieka, należy powiedzieć, że około 2-3% dzieci rodzi się z poważną chorobą genetyczną lub wadą wrodzoną, a większość wad wrodzonych jest również genetycznych. Co znaczy poważną? Poważną, czyli prowadzącą do niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej, ewentualnie do wczesnego zgonu. Do 25 roku życia u kolejnych 5% osób ujawni się choroba, w której etiologii, wśród przyczyn której dominują czynniki genetyczne. Jeżeli myśleć o osobach starszych, to również w popularnych chorobach wieku dorosłego, takich jak cukrzyca, alergia, w okulistyce na przykład starcze zwyrodnienie plamki, jaskra czy zaćma, tkwią czynniki genetyczne. De facto w trakcie trwania całego życia około 2/3 osób, wszystkich osób, zachoruje na chorobę o etiologii częściowo lub w całości genetycznej. Mówiłem już o tym, że nie ma konkretnych objawów chorób genetycznie uwarunkowanych. Każdy objaw jest możliwy. I z chorobami genetycznie uwarunkowanymi ma do czynienia lekarz każdej specjalności. Bardzo często są to też choroby wielospecjalistyczne, wielonarządowe, wielosystemowe, wymagające diagnostyki i leczenia wielospecjalistycznego z udziałem lekarzy zajmujących się bardzo różnymi częściami ludzkiego ciała. Okulistyka ma tutaj do odegrania ogromną rolę. Może Może to wynika po części z tego, że ja się akurat tym tematem zajmuję, ale mam nieodparte wrażenie, że trudno znaleźć inną dziedzinę medycyny, która by w takim stopniu była wypełniona genetyką, jak właśnie okulistyka. Może jedynie neurologia może jej dorównywać, ale nie mam co do tego wątpliwości, że okuliści mogą więcej. Mogą więcej dlatego przede wszystkim, że mają do dyspozycji narząd, który mogą obserwować przy pracy w żywym organizmie. Mogą spojrzeć w głąb żywej, pracującej tkanki. Mogą obejrzeć żywy nerw, żywe naczynia, żywe receptory, które pracują i których obraz pozwala na diagnozowanie tych chorób. Mogą też wykonać cały szereg badań czynnościowych, elektrofizjologicznych, które tę diagnostykę poszerzają. Pewne problemy dla genetyków sprawiają pewne powszechnie panujące opinie dotyczące chorób genetycznie uwarunkowanych. Chciałbym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na to, że część z tych opinii jest niejednokrotnie fałszywa i wprowadza spore zamieszanie zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Po pierwsze, kiedy ujawniają się choroby genetycznie uwarunkowane? Powszechnie uważa się, że choroba genetyczna to choroba wrodzona. Nie, proszę Państwa. Wrodzony znaczy tyle, co obecny przy urodzeniu. Genetyczny znaczy choroba spowodowana przez defekt genetyczny. Natomiast genetyczny wcale nie oznacza wrodzony. Wiele chorób genetycznych jest wrodzonych. Wiele z nich też rozpoczyna się i kończy jeszcze przed urodzeniem i nie pozwala w ogóle na urodzenie się żywego dziecka, tak ciężkimi są chorobami. Wiele też ujawnia się w toku całego życia pacjenta. Genetycznie uwarunkowane choroby mogą ujawić się u noworodka, u niemowlęcia, u dziecka kilkuletniego, u nastolatka dojrzewającego. Mogą pojawić się u osoby dorosłej w wieku lat 20, w wieku lat 40, 60. I klasyczne choroby wieku starczego, takie jak na przykład choroba Alzheimera, to też jest choroba uwarunkowana genetycznie, a przecież pojawia się u osób w wieku podeszłym. Tak więc nie wiek decyduje o rozpoznaniu genetycznego podłoża choroby. Druga kwestia to rodzinne występowanie chorób. Zazwyczaj uważa się, że choroba występująca rodzinnie to choroba genetyczna. Jeżeli myślimy w takim kierunku, od rodzinnego występowania do uwarunkowań genetycznych, to mamy tutaj dużo racji. Większość chorób rodzinnie występujących będzie chorobami genetycznymi. Ale również nie wszystkie. Oczywiście możliwe są rodzinnie występujące infekcje, które będą spowodowane czy narażeniem na wspólne mikroorganizmy, czy pewnymi predyspozycjami odkładu odpornościowego. Możliwe jest też rodzinne występowanie wad wrodzonych, które powodowane jest przez narażenie matki na czynniki uszkadzające rozwój płodu. Niestety w naszej rzeczywistości takim głównym czynnikiem jest alkohol spożywany przez kobiety ciężarne, ale mogą to być narkotyki, mogą to być leki, mogą to być choroby, na które choruje matka. Jeszcze bardziej błędne jest myślenie w drugim kierunku, że choroba genetyczna musi być rodzinnie występująca. Że jeżeli choroba występuje u pierwszego i jedynego członka rodziny, to nie jest genetyczna. Nieprawda. Trudno popełnić większy błąd. Na tym schemacie pokazuję typowy schemat, tak zwany rodowód rodziny, ze sporadycznym przypadkiem choroby. Pierwszym i jedynym. Osoba chora ma zdrowych rodziców, zdrowych dziadków, zdrowe rodzeństwo. Nie wiadomo skąd pojawiła się u niej choroba. Niestety wielu, również lekarzy, powie, jeśli to jest pierwszy przypadek w rodzinie, to nie jest genetyczne. Nieprawda. Przypadek sporadyczny choroby może być każdą dowolną chorobą genetycznie uwarunkowaną. Może być aberracją chromosomową, chorobą wieloczynnikową, chorobą jednogenową o dowolnym typie dziedziczenia. Może często dopiero rozpoczynać rodzinne występowanie choroby. Nie musi, ale może. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z rodowodem tak rozbudowanym, z dziesiątkami chorób, dziesiątkami chorych w wielu pokoleniach, z powtarzaniem się, dziedziczeniem choroby po chorym rodzicu, wtedy wątpliwości co do dziedzicznego podłoża choroby mieć nie można. Niestety na co dzień w poradni genetycznej z wielopokoleniową powtarzalnością chorób stykamy się bardzo rzadko i ta diagnostyka jest znacznie utrudniona. Żeby mówić o diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ona musi opierać się na znajomości budowy ludzkiego genomu, ludzkiej informacji genetycznej. A genom ludzki wykazuje kilka poziomów organizacji. W związku z tym wśród chorób genetycznie uwarunkowanych wyróżnić można trzy główne grupy. Pierwszą z nich są te najgrubsze, największe defekty genetyczne, tak zwane aberracje chromosomowe. One są dość rzadkie. Występują u około 0,5-0,6% ogólnej populacji. I są to choroby, które najczęściej powodują poważne skutki wieloukładowe, wielonarządowe, zwykle z upośledzeniem umysłowym pacjentów. Wśród tych skutków są i skutki okulistyczne, ale te problemy są ubocznymi problemami u tych pacjentów. Druga grupa chorób, która w okulistyce odgrywa największą rolę, to choroby tak zwane jednogenowe, powodowane uszkodzeniami pojedynczych genów. Opisano w tej chwili ponad 6 tysięcy chorób jednogenowych u człowieka. Wiele z nich tak rzadkich, że większość lekarzy nigdy w życiu nie spotka pacjentów z takim rozpoznaniem. Występują u około 1% populacji ogólnej, więc jedna osoba na 100 zachoruje. Najpowszechniejsze jednak są choroby wieloczynnikowe, czyli takie, w których podłoże genetyczne tworzy pewną rodzinną predyspozycję, podatność na wystąpienie choroby, ale nie wyzwala samej choroby. Dopiero na tak predysponowaną genetycznie osobę działają różne czynniki środowiskowe, substancje chemiczne, promieniowanie, choroby infekcyjne, palenie tytoniu, narażenie na zanieczyszczenie środowiska i tym podobne. I one wyzwalają wystąpienie choroby. Tak będzie na przykład w jaskrze, tak może być w zaćmie, tak może być w starczym zwyrodnieniu plamki. Chromosom, którego schemat widzicie Państwo na samym szczycie tego slajdu, jest ostatecznym produktem kondensacji materiału genetycznego. Jest tworem zbudowanym z setek lub tysięcy genów. I jeżeli defekt jest aberracją chromosomową, powoduje defekty widoczne na poziomie chromosomów, to praktycznie zawsze dotyczy kilkunastu, kilkudziesięciu, czasem kilkuset lub kilku tysięcy genów naraz. Stąd zawsze powoduje takie poważne skutki. I dlatego, tak jak mówiłem, aberracje chromosomowe powodują przede wszystkim zespoły wad wrodzonych i powodują ciężkie choroby u zarodków i płodów powodujące poronienia samoistne. Niewielka część aberracji chromosomowych pozwala na przeżycie płodów i urodzenie się żywych dzieci. Tylko niektóre z nich na to pozwalają. Na przykład znany powszechnie zespół Downa czy łagodniejsze aberracje tak zwanych chromosomów płciowych, które dają niezbyt ciężkie objawy. Chromosomy człowieka, które tutaj Państwo widzicie w przypadku najpoważniejszej ludzkiej aberracji, tak zwanej triploidii, kiedy wszystkie chromosomy zamiast w parach występują trójkami, nie są więc podłożem wielu chorób okulistycznych. Z jednym może wyjątkiem, mianowicie w ramach aberracji chromosomowych wyróżnia się pewną grupę chorób określanych mianem tak zwanych zespołów mikrodelecyjnych. Zespół mikrodelecyjny oznacza bardzo malutki, często submikroskopowy, niewidoczny nawet w mikroskopie ubytek fragmentu chromosomu. I te ubytki w okulistyce występują. Zespoły mikrodelecyjne dotyczyć mogą na przykład rodzinnego występowania retinoblastoma, czyli siatkówczaka, rodzinnego występowania wrodzonego braku tęczówki, czyli aniridii, a także występowania niektórych ciężkich wad wrodzonych, takich jak na przykład wrodzony brak gałek ocznych albo wrodzone małe oczy. Są to jednak bardzo rzadkie wyjątki. Dominują choroby jednogenowe. I podstawowym działaniem diagnostycznym genetyka w przypadku podejrzenia lub rozpoznania chorób jednogenowych jest wykreślenie i analiza rodowodu rodziny. Analiza rodowodu pozwala na określenie typu dziedziczenia i jest, była i będzie, niezależnie od postępów diagnostyki molekularnej, genetycznej, podstawowym narzędziem diagnostycznym. Wyróżniamy 5 podstawowych typów dziedziczenia chorób jednogenowych u człowieka. Ten schemat przedstawia dziedziczenie chorób tak zwanych autosomalnych dominujących. Tych jest najwięcej. W ten sposób dziedziczy się zdecydowana większość zwyrodnień plamki, z wyjątkiem choroby Stargarta, spora grupa zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. W ten sposób dziedziczy się wiele zespołów, jak zespół Marfana, zespół Sticklera, zespół Marshalla. W ten sposób dziedziczą się też niektóre wady. W ten sposób dziedziczy się zaćma wrodzona najczęściej. Osoby przedstawione są w postaci kwadracików i kółeczek. Kwadraciki i kółka zamalowane wewnątrz oznaczają osoby chore. Kółeczka i kwadraciki puste to osoby zdrowe. Na czym polega typ dziedziczenia? Jeśli przyjrzeć się temu schematowi, można to dostrzec. Otóż choroba jest przekazywana z pokolenia na pokolenie przez osoby chore na potomstwo. I tylko osoba chora chorobę przekazać potomstwu może. Przekazanie choroby nie jest zależne od płci, ani osoby chorej, ani potomstwa. Także niezależnie od tego, czy ojciec jest chory, czy matka, przekazanie może nastąpić zarówno na synów, jak i na córki. Typowym ryzykiem na przekazanie choroby przez jednego chorego rodzica na potomstwo jest 50%. Ale pamiętajcie Państwo, że wszystkie cyfry, które podaję, zwłaszcza procentowe wartości ryzyka, to jest czysta statystyka. A statystyka często kłamie, gdy mówi o pojedynczych ludziach i pojedynczych rodzinach. 50% ryzyka nie znaczy, że każdy chory ma połowę dzieci chorych i połowę zdrowych. Ten, kto ma szczęście, może mieć wszystkie zdrowe. Ten, kto ma pecha, może mieć wszystkie chore. W przypadku, gdyby doszło do sytuacji, gdy małżeństwo choruje na tę samą chorobę autosomalną dominującą, ryzyko rośnie do 75%. Drugi typ dziedziczenia to dziedziczenie autosomalne recesywne. Ono dotyczy większości chorób metabolicznych, które w okulistyce odgrywają sporą rolę, takich jak galaktozemia, jak zanik girlandowaty naczyniówki, jak mukopolisacharydozy. W ten sposób dziedziczy się też najczęstsza dystrofia plamki, choroba Stargarta, spora część przypadków zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, ale i albinizm ocznoskórny. To dziedziczenie wydaje się na pierwszy rzut oka, zwłaszcza w przypadku pojedynczych chorych w rodzinie, niezwiązane bezpośrednio z genetyką. Nie widać tego dziedziczenia, bo choroba wydaje się być po nikim niedziedziczona, dlatego że rodzice są zdrowi. Ale jest to dziedziczenie po obojgu zdrowych rodzicach. Jeżeli choroba recesywna występuje u potomstwa, to oboje rodzice muszą być zdrowymi nosicielami takiej cechy. I taka para małżonków ma 25% ryzyka na wystąpienie choroby u potomstwa. Oczywiście dowiadują się jako osoby zdrowe o tym ryzyku dopiero, gdy jedno dziecko się im już chore urodzi. Więc troszkę po nie w czasie, ale niestety tego przewidzieć się nie da. Prawdopodobieństwo powtarzania się choroby u potomstwa osób chorych jest natomiast znikome, grubo mniejsze niż 1%, pod jednym wszakże warunkiem, że potencjalny partner osoby choruje nie choruje na tę samą chorobę, ani nie pochodzi z rodziny, zwłaszcza z rodzeństwa, u którego ta choroba występuje. Trzeci typ dziedziczenia to dziedziczenie tak zwane sprzężone z płcią, recesywne. Charakteryzuje się tym, że choroba występuje praktycznie wyłącznie u mężczyzn, którzy za to dziedziczą tę chorobę zawsze po swoich zdrowych matkach, nosicielkach choroby. Wszyscy chorzy mężczyźni mają zawsze zdrowe dzieci, ale wszystkie ich córki znowu będą nosicielkami choroby. A nosicielka choroby ma 50% ryzyka na powtórzenie się choroby u jej synów, wyłącznie synów. Każda matka i każda córka chorego mężczyzny w tym typie dziedziczenia musi więc być nosicielką obciążoną ryzykiem powtórzenia się choroby u synów. Ten typ dziedziczenia dotyczy największej grupy przypadków zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Ten typ dziedziczenia występuje na przykład w młodzieńczym rozwarstwieniu siatkówki, w choroideremii, w albinizmie ocznym, w chorobie Noriego. Jest tych jednostek sporo. Tak dziedziczy się też popularnie znany daltonizm, czyli zaburzenia widzenia barwnego dla kolorów czerwono-zielonych. Czwarty typ dziedziczenia jest również dziedziczeniem sprzężonym z płcią, ale dominującym. Choroba występuje u obu płci tym razem. Te kobiety, które w recesywnym dziedziczeniu były nosicielkami, tu są osobami chorymi. Pozostaje jednak sytuacja niemożności przekazywania choroby przez ojców na synów. Każdy chory mężczyzna będzie miał więc wszystkich synów zawsze zdrowych, ale niestety wszystkie córki zawsze chore. Kobieta chora przekazuje chorobę potomstwu z prawdopodobieństwem 50%. Ten typ dziedziczenia jest najrzadszy. Dotyczy kilku jednostek chorobowych, takich jak nieliczne przypadki zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, jak zespół Aicardiego, jak zespół Alporta, jak zespół Blocha-Sulzbergera. I wreszcie piąty typ dziedziczenia, dziedziczenie mitochondrialne. Bardzo rzadkie ogółem, ale bardzo interesujące dla okulistów, bo właśnie okulistyczne jednostki chorobowe w tym typie dziedziczenia występują. Przede wszystkim jedna z postaci dziedzicznego zaniku nerwów wzrokowych, nazywana zanikiem nerwów wzrokowych typu Lebera. Ponadto zespół związany ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki i postępującym porażeniem mięśni zewnątrzgałkowych, zespół Kernzeyre. Są jeszcze inne jednostki, ale dużo rzadsze. Dziedziczenie mitochondrialne polega na dziedziczeniu matczynym. Chorować mogą obie płcie, ale choroby przekazują dla odmiany, jak gdyby wyłącznie kobiety. I niestety teoretycznie rzecz biorąc, bez uwzględnienia dodatkowych czynników modyfikujących, które czasem występują, jest to ryzyko stuprocentowe, czyli chora matka ma 100% chorych dzieci. Teoretycznie podkreślam, bo zwłaszcza w zaniku nerwów wzrokowych Lebera to ryzyko jest dużo niższe dla potomstwa i zależy od płci tego potomstwa, bo czynniki dodatkowe odgrywają tutaj pewną rolę. Żeby mówić o diagnostyce genetycznej chorób genetycznie uwarunkowanych, trzeba sobie przede wszystkim zdać sprawę z potwornego skomplikowania ludzkiego materiału genetycznego. Proszę Państwa, genom człowieka zbudowany jest z ponad 3 miliardów cegiełek, 3 miliardów nukleotydów. W każdej komórce naszego ciała te 3 miliardy podstawowych jednostek budujących materiał genetyczny się znajdują. Te 3 miliardy nukleotydów formują 30 kilka tysięcy genów. Znamy do tej pory około 10 tysięcy genów, z czego jakieś 6 tysięcy wiemy, że powoduje jednostki chorobowe. W większości więc do tej pory nadal nie znamy, mimo że znamy sekwencje genów. Nie wiemy, z czym one są związane. Na każdym chromosomie znajdują się setki i tysiące genów. Każdy gen to setki tysięcy, a czasem miliony nukleotydów. Żeby mówić o diagnostyce genetycznej tej grupy chorób, chorób jednogenowych, dziedziczonych te 5 różnych sposobów, musimy przede wszystkim mieć stuprocentowo pewne rozpoznanie kliniczne, jaka to choroba. Po drugie, musimy znać jej typ dziedziczenia. Po trzecie, musimy wiedzieć albo chociaż przypuszczać, który z genów może dany typ choroby powodować. Oczywiście niestety jesteśmy bezradni na przykład w przypadkach sporadycznych chorób, które mogą dziedziczyć się w każdy możliwy sposób. Bo gdy mam przed sobą mężczyznę, który jest pierwszym i jedynym człowiekiem w rodzinie ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, to muszę mu powiedzieć, że wchodzi w rachubę wszystkie 5 typów dziedziczenia i około 45 różnych genów, które mogą tę chorobę powodować. I nie mogę zaproponować żadnego badania. Badania genetyczne w chorobach jednogenowych muszą być ściśle ukierunkowane na konkretną jednostkę i na konkretny gen. Inaczej nie mają sensu. Nie da się człowieka genetycznie przebadać od A do Z, wykonać badania genetycznego jako badanie diagnostyczne. Bo my nie jesteśmy pewni rozpoznania, to może by zbadać genetycznie. Tak często mówią lekarze, zwłaszcza starszego pokolenia. Nie można tego zrobić w ten sposób. Badanie genetyczne nie służy stawianiu rozpoznania w przypadkach niepewnych. Ono je może potwierdzać, ono może określić defekt, ono może pomóc w postawieniu rokowania, ono może pomóc w przewidywaniu powtarzania się choroby w przyszłości. Ale nie da się zbadać człowieka genetycznie ogólnie, bez konkretnego rozpoznania. Przyszłością być może są techniki, które w tej chwili się rozwijają, które jednak jeszcze w Polsce są i w większości ośrodków świata również, poza zasięgiem finansowym. Technologia tak zwanych biochipów, które łączą ze sobą biologię molekularną z wysoce skomplikowaną elektroniką. Ta technologia biochipów pozwala na jednoczesne badanie, oczywiście przez system w pełni skomputeryzowany, setek albo tysięcy defektów genetycznych jednocześnie. I być może tutaj jest przyszłość, żeby badać coś, czego do końca nie jesteśmy pewni, ale jeszcze nie w dniu dzisiejszym. I żeby jeszcze powiedzieć dwa słowa o terapii chorób genetycznie uwarunkowanych, zwłaszcza o terapii genowej, o której pani dyrektor wspominała. Powiedziałem na początku, że chorób genetycznych leczyć nie potrafimy jeszcze. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy u człowieka zlikwidować defektu genetycznego, który chorobę spowodował, a tym samym wyleczyć go. Możemy na pewno leczyć objawy. Żadnemu pacjentowi z chorobą genetycznie uwarunkowaną nie można powiedzieć: u pana, u pani nie ma już nic do zrobienia. Zawsze jest coś do zrobienia, również przez okulistów. Śledzenie stanu, wykrywanie powikłań, które mogą dodatkowo pogarszać sprawę. Na przykład w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki leczenie zaćmy, leczenie jaskry czy leczenie torbielowatego z obrzęku plamki, który może się regularnie przytrafiać. Jeżeli zaś chodzi o terapię genową, to na dzień dzisiejszy trwają eksperymenty na zwierzętach. Na psach, świniach, myszach. Na zwierzętach, które czasem są genetycznie predysponowane do występowania niektórych chorób. Takim klasycznym obiektem badań jest francuski pies pasterski zwany briardem, u którego bardzo często w sposób naturalny występuje ciężka genetyczna choroba oczu zwana wrodzoną ślepotą Lebera. Nie mylić tego z zanikiem nerwów wzrokowych, bo to inna choroba, choć to samo nazwisko występuje. Na tych psach prowadzone są bardzo obiecujące w tej chwili badania. Badania, które wykazują, że poprawia się funkcja fotoreceptorów, że poprawia się wygląd tych fotoreceptorów. Niestety pies nie odpowie na pytanie, ile widzisz. Na początku października byłem na sympozjum poświęconym aktualnym aspektom terapii genowej w chorobach okulistycznych. Światowe sławy wypowiadały się w ten sposób. Na razie działamy na zwierzętach. Za około 2 lata rozpoczną się być może pierwsze eksperymentalne badania na małych grupach dzieci, ale tylko z tą jedną jednostką chorobową, wrodzoną ślepotą Lebera, warunkowaną przez tylko mutację jednego, jedynego genu RPE65. Będą to bardzo zawężone badania, ale otwierające furtkę na przyszłość. Natomiast szerokie, klinicznie dostępne i skuteczne metody leczenia, za które lekarz będzie mógł ręczyć, że są bezpieczne, przypuszczam, że to jest perspektywa długich lat. Nie wiem, czy lat 10, 15 czy 20, ale jednak długich lat. I z całą pewnością możemy powiedzieć, że te metody leczenia terapią genową nie będą dostępne dla wszystkich pacjentów, zwłaszcza dla pacjentów w podeszłym już wieku. Młodzi na pewno perspektywy mają szersze.